Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska zaczynamy mocną rozmowę. Witam serdecznie. Dziś naszym gościem dr Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia. Witam pani prezydent.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Pani prezydent, wczoraj nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia pieniędzy na branżowe centra umiejętności. Czy te pieniądze są już zabezpieczone? Co to oznacza? Czy to oznacza, że te centra będą już funkcjonować w Radomiu?
Sesja nadzwyczajna, która trwała 7 minut, poszła naprawdę bardzo sprawnie. Natomiast branżowe centra umiejętności działają już od tego roku. CKZiU, branżowe centrum umiejętności, gdzie specjalizacja to automatyka przemysłowa, zakończyło całą działalność inwestycyjną. W tej chwili rekrutuje chętnych do tego BCU, szkoli nauczycieli, czyli tutaj już ten proces inwestycyjny i organizacyjny jest uruchomiony. Podobnie jest w przypadku Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlanych. To centrum również zostało uruchomione w tej chwili na płaszczyźnie organizacyjnej. Natomiast z uwagi na pewne nieprzewidziane okoliczności związane z infrastrukturą kilkudziesięcioletnią tego budynku, proces inwestycyjny, ten stricte inwestycyjny zostanie wydłużony około 6 tygodni. W związku z tym środki na ten zakres inwestycyjny z roku 2023 musieliśmy przenieść na 2024.
Czyli była to tylko formalność.
Ale bardzo istotne jest to, że dotacja jest w żaden sposób niezagrożona i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę konsekwencja tego, że dzisiaj w Ministerstwie Edukacji mamy kolegów, znajomych, do których możemy zadzwonić i w takiej atmosferze zrozumienia, merytorycznej rozmowy poprosić o wyrozumiałość.
To a propos pracy w Ministerstwie Edukacji. Wiemy, że trwają prace nad zmianami w systemie edukacji. Chociażby mówi się o odejściu od prac domowych, odciążeniu tornistrów, odciążeniu tej podstawy programowej. Pani prezydent pewnie przygląda się tym zmianom. Czy to dobry kierunek?
To bardzo dobry kierunek, ale przede wszystkim dlatego, że jest konsultowany z nauczycielami, z pedagogami, z dyrektorami. I wiem, że w poniedziałek była reprezentacja nauczycieli w Ministerstwie Edukacji, którzy właśnie te wstępne rozwiązania i projekty konsultowali. I to jest coś, co na pewno odróżnia pracę dzisiejszego Ministerstwa Edukacji od tego sprzed 8 lat. I to na pewno dobry kierunek. Odchudzenie podstawy programowej jest planowane od przyszłego roku szkolnego. Myślę, że to jest odchudzenie oczekiwane nie tylko przez rodziców, uczniów, ale przede wszystkim przez nauczycieli. I jeszcze raz podkreślę, że będzie odbywało się to w drodze dialogu z ekspertami i z nauczycielami. I dopiero eliminacja, czy redukcja, czy ograniczenie tych prac domowych powinno być konsekwencją odchudzonej podstawy programowej, tak żeby to było logiczne. Dla mnie jednak najistotniejsze jest to, że te wszystkie zmiany będą dokonywane w porozumieniu ze środowiskiem oświatowym.
No właśnie, teraz trwają prace nad budżetem i zwiększoną subwencją dla samorządów, w tym także, no właśnie, czy w tym także subwencje na oświatę, o tym była mowa w kampanii wyborczej, z tego na to też tutaj kładzie nacisk nowy rząd. Jak, czy to będzie szło automatycznie? W pani ocenie, jak to będzie wyglądało?
Wczoraj Sejm przyjął ustawę okołobudżetowej, w której zapisane są podwyżki na poziomie 30% dla nauczycieli. To jest ta sama ustawa i te same podwyżki, które zablokował wetem prezydent Duda. I dla mnie, myślę, że dla wszystkich samorządów najistotniejsze jest to, że środki na te podwyżki, na te 30% podwyżki będą ujęte właśnie w zwiększonej subwencji. I to jest również to działanie, które odróżnia obecną ekipę rządzącą od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy decyzje dotyczące podwyżek były podejmowane na poziomie centralnym, natomiast w ślad za tym nie szły żadne rekompensaty finansowe dla samorządów. Musieliśmy te środki wszystkie wygenerować w naszym budżecie, bardzo często kosztem innych działań, które były już zaplanowane. I dzisiaj te wszystkie dyskusje o tym, że oświata jest niedoszacowana na poziomie projektu budżetu, że tych środków zabezpieczonych jest za mało, właśnie wynikają z tego typu, między innymi oczywiście, z tego typu nieprzewidzianych zmian, które działy się w ciągu ostatnich 8 lat na podstawie decyzji podejmowanych przez władze centralne, a w ślad za tym niestety nie szło pokrycie finansowe. Dzisiaj ta sytuacja radykalnie się zmienia. radykalnie odróżnia od poprzedniej ekipy rządzącej i to na pewno z punktu widzenia samorządów, gdzie oświata stanowi wszędzie największą pozycję wydatkową, jest informacją bardzo, bardzo korzystną i bardzo dobrą.
Pani prezydent, i w związku z tym, że tych pieniędzy było za mało, państwo to policzyli, no i ten pozew powstał, tak. Ten pozew został złożony. Rozumiem, co dalej, jak to będzie procedowane?
Pozew został złożony ostatniego dnia roboczego 2023 roku, tak jak zapowiadaliśmy. Został z całym materiałem dowodowym dostarczony do Sądu Okręgowego w Warszawie. No i teraz tak naprawdę piłeczka po stronie wymiaru sprawiedliwości. Czekamy na reakcję.
O jaką kwotę chodzi i czy, bo pamiętam, że to nie są te wszystkie lata. Czy będzie też, będą takie zabiegi, żeby odzyskać pieniądze utracone w poprzednich latach?
Roszczenie obejmuje rok 2020 i kwota pozwu, kwota roszczenia to blisko 53 miliony złotych. I to jest kwota, czy pozew, który tak naprawdę obejmuje trzy, naszym zdaniem, bezsporne i bezsporne pozycje, które powinny być finansowane z subwencji. Naszym zdaniem, ale oczywiście to nasze zdanie ma ścisłe pokrycie w przepisach prawa. Chodzi o wynagrodzenia dla pracowników szkół, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dotacje dla szkół niepublicznych. To są te pozycje, o których subwencja mówi wprost, że powinny być finansowane, a nie dofinansowane subwencją. Zatem nasze kalkulacje, wyliczenia koncentrowały się wokół tych trzech pozycji i za 2020 rok to jest kwota blisko 53 milionów. Natomiast oczywiście decyzją prezydenta zespół, który pracował nad pracami, nad pozwem, nie został rozwiązany i zabieramy się wkrótce do pracy nad pozwem za rok 2021 i szacujemy, że ta kwota może być jeszcze wyższa.
Pani prezydent, to przy temacie edukacji postawmy kropkę. Chciałabym zapytać, jak idą prace, jeżeli chodzi o strefę przylotniskową. Pamiętamy, miał powstać taki plan dla przedsiębiorców, dla inwestorów, żeby wiedzieli, gdzie, na jakim terenie, jaką działalność można prowadzić, no tak, aby wykorzystać to funkcjonujące lotnisko. Czy ten plan powstaje? Jak to dzisiaj wygląda? Bo głośno zaczyna znów robić się wokół radomskiego lotniska. Pojawiają się takie głosy, że Dłoport, Modlin, Warszawa, a Radom już były tu zainwestowane duże pieniądze i pojawiają się takie głosy, że te pieniądze no nie były, no nie jest to inwestycja trafiona, jeżeli chodzi o to lotnisko. Jak pani to ocenia i co z tym planem?
Panie redaktor, szanowni państwo, głosy ekspertów co do zasadności naszego lotniska oczywiście są różne. Natomiast powiem szczerze, nie wyobrażam sobie i myślę, że nie wyobrażają sobie mieszkańcy Radomia i ziemi radomskiej, żeby nasze lotnisko nagle zostało odstawione na bok i przestało funkcjonować. Wręcz przeciwnie, myślę, że wszystkie ręce na pokład i wszyscy powinniśmy lobbować za tym, żeby siatka połączeń z naszego lotniska rozrastała się z korzyścią dla miasta, dla rozwoju naszego miasta, dla mieszkańców i to mieszkańców nie tylko ziemi radomskiej, bo wiemy, że pasażerami są praktycznie rzecz biorąc niemal mieszkańcy całej Polski. Jest to lotnisko dobre, komfortowe i z całą pewnością decyzją polityczną powinno mieć coraz więcej kierunków, z których będą odlatywać pasażerowie. Natomiast jeżeli chodzi o strefę przylotniskową, to projekt takiej strefy no, kilka lat temu został przedstawiony opinii publicznej, został konsultowany z przedsiębiorcami i zawiera wszystkie te funkcje, które przy lotnisku powinny być. Natomiast takim hamulcowym, jeżeli chodzi o uchwalenie tego planu i jednocześnie tymi, którzy zablokowali rozwój lotniska i naszego miasta właśnie w tym kontekście, są radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zablokowali uchwałę o przyjęciu nowego studium, bo nowe studium, które zostało opracowane przez MPU przez kilka lat i to była naprawdę bardzo ciężka, taka merytoryczna praca, jest podstawą dla uchwalenia planu. Z uwagi na to, że zbojkotowali tę uchwałę, że odrzucili uchwałę o studium, no jakby prace nad planem miejscowym, one nie mają racji bytu, dlatego że nie mają swojej podstawy. Mhm. Zatem nie jest podjęta decyzja.
Będzie powrót do dyskusji nad studium?
Nie jest podjęta decyzja, czy to odbędzie się jeszcze w tej kadencji, czy być może w przyszłej. Natomiast warunkiem dla uchwalenia tego planu jest przyjęcie studium. Zablokowali to radni PiS.
I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję pani prezydent.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.